Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
10 minut po godzinie 14 w dzisiejszej audycji będziemy mówić o prawie kanonicznym, o tym, kim jest i jakie ma zadania pełnomocnik procesowy prawa kanonicznego. Dowiemy się o tym, kim jest obrońca węzła małżeńskiego i jak przebiega postępowanie dowodowe w sprawie o unieważnienie małżeństwa kościelnego. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. W Zielonej Górze właściwie chyba mogę powiedzieć, że po raz pierwszy została otwarta Kancelaria Prawa Kanonicznego. Pełnomocnikiem w tej kancelarii jest Piotr Sztermer. Panie Piotrze, czy rzeczywiście jest to nowość na zielonogórskim rynku prawniczym?
Tak, dlatego że do tej pory sąd i kurii zielonogórsko-gorzowskiej obsługiwali prawnicy kanoniczni z Poznania. Natomiast teraz niedawno przeprowadzona została inicjatywa w Gorzowie, która wykształciła paru pełnomocników prawa kanonicznego, więc mamy możliwość rozpoczęcia pracy w Zielonej Górze.
A gdybym zadała pytanie, co to jest prawo kanoniczne, to byłoby pytanie naiwne?
No jak na krótki wywiad, to na pewno pytanie, które wymaga poważniejszego omówienia. Prawo kanoniczne jest prawem kościelnym. W kościołach chrześcijańskich określa ono system norm prawnych, które mówi o funkcjonowaniu kościołów, o prawach i obowiązkach poszczególnych członków, czy duchownych, czy świeckich. Mówi o sposobie zarządzania kościołem, o jego strukturze, o przestępstwach i karach za nie oraz jakichś tam elementarnych przepisach liturgicznych. Zaś kodeks prawa kanonicznego to jest wspólna nazwa jakichś tam kościelnych aktów prawnych zawierających zasadniczy trzon prawa kanonicznego Kościoła rzymskokatolickiego. Tak jak państwo funkcjonuje w oparciu o konstytucję, tak Kościół funkcjonuje w oparciu o kodeks prawa kanonicznego. Prawo kanoniczne obowiązuje zarówno świeckich, jak i duchownych, dlatego że wszyscy stanowią lud Boży. Wszyscy należący do Kościoła podpadają pod przepisy kodeksu prawa kanonicznego. Stąd, jak wejdziemy potem w naszej rozmowie do tematów związanych ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa, zobaczymy, że dotyczy to wszystkich funkcjonujących w strukturach Kościoła, zarówno duchownych, jak i świeckich.
Czyli to prawo dotyczy wszystkich chrześcijan.
Tak, są to przepisy dotyczące wiary chrześcijańskiej.
Jakie są źródła prawa kanonicznego?
Prawo kanoniczne tym się różni od prawa cywilnego, że ma dwóch autorów. Źródła prawa kanonicznego dotyczące samego istnienia prawa rozpatruje się uwzględniając jego autora, a w tym przypadku jest nim zarówno człowiek, jak i Bóg. Mamy więc do czynienia tutaj albo z prawem kościelnym, albo z prawem Bożym. Za najważniejsze źródła prawa kanonicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie uznajemy po pierwsze prawo Boże, po drugie ustawy kościelne, po trzecie zwyczaje, a po czwarte umowy. Najważniejsze tutaj jest prawo Boże. Czym ono jest? Koncepcję takiego idealnego, wyrażającego w pełni wolę Boga i odwiecznego prawa zawdzięczamy świętemu Augustynowi, biskupowi Hippony, to jest wiek IV, okres tak zwanych ojców Kościoła. Teolog ten twierdził, że tak zwane lex eterna, czyli wieczne prawo, jest niczym innym jak nadaną przez Boga normą, która reguluje kwestie zachowania ładu przyrodzonego i stawia nieprzekraczalne granice, które respektować powinna każda istota rozumna. Potem w XIII wieku święty Tomasz z Akwinu rozwinął tę koncepcję i nadał jej jakiś taki systematyczny podział. Stwierdził, że prawo, które obowiązuje wszystkie stworzenia, zarówno te obdarzone rozumem, jak i istoty jego pozbawione, są właśnie pod tym prawem Bożym. Kreatorem prawa jest sam Bóg, który obdarzył każdą istotę naturą stanowiącą urzeczywistnienie Bożego porządku. To właśnie za pośrednictwem unikalnej natury każdego stworzenia Stwórca przekazuje zasady wynikające z odwiecznego prawa Bożego. A więc na pytanie, co to jest prawo Boże, możemy więc odpowiedzieć, że jest ono najważniejszym źródłem prawa kanonicznego w Polsce, a także na całym świecie.
Tyle wiemy na temat źródeł prawa kanonicznego, a w dalszej części rozmowy pan Piotr Sztermer opowie nam, jaka jest zależność między prawem Bożym a prawem naturalnym. Jaka jest zależność między prawem Bożym a prawem naturalnym?
Zarówno święty Augustyn, jak i święty Tomasz stwierdzili, że prawo naturalne zaszczepione w umyśle każdego człowieka i przysługujące mu z faktu samego istnienia stanowią odzwierciedlenie Bożego prawa. Prawo Boże naturalne jest zatem głosem sumienia, moralnością stworzoną przez Boga. Do fundamentalnych praw naturalnych zaliczamy m.in. prawo do życia oraz prawo do posiadania własności. Pamiętajmy więc, że między prawem Bożym a prawem naturalnym istnieje nierozerwalny związek. Ogniwem jest spajającym jest Boże prawo moralne.
Czym jest Boże prawo pozytywne?
Wchodząc głębiej, badacze źródeł prawa kanonicznego stosują taki wewnętrzny podział tego prawa Bożego na prawo Boże naturalne, które przed chwilą omówiłem, oraz prawo Boże pozytywne. To drugie wywodzi się wprost z woli Bożej i obejmuje ogół norm danych człowiekowi przez objawienie. Możemy tutaj posłużyć się dalszą kategoryzacją, zgodnie z którą w obrębie tego prawa Bożego pozytywnego wyszczególnimy. Po pierwsze, prawo pozytywne, czyli normy objawione patriarchom oraz przodkom przez Stwórcę. Po drugie, prawo mojżeszowe, czyli prawo, które w formie dekalogu przekazał Hebrajczykom Mojżesz na górze Horeb. Oraz prawo nowe, którego autorem jest Syn Boży. Jak widzimy więc, źródłem tych praw Kościoła są naprawdę zamierzchłe czasy, bo mamy, jeśli uwzględnimy 1800 lat przed narodzeniem Chrystusa i wyjście Abrahama z miasta Ur, no to zobaczmy, jak głęboką i długą tradycję ma prawo kanoniczne. Drugim elementem, który wymieniłem wśród źródeł prawa kanonicznego oprócz prawa Bożego, są ustawy kościelne. Ustawami kościelnymi nazywamy takie normy prawne ustanowione przez Kościół, które mają swoje wyróżniki. Po pierwsze, są ustanowione przez kwalifikowanego prawodawcę, czyli kościelną władzę ustawodawczą. Muszą się odnosić do społeczności Kościoła i być skierowane do osób zdolnych ją przyjąć. Co więcej, musi to mieć charakter abstrakcyjny, czyli dotyczyć niesprecyzowanej liczby swoistych przypadków, oraz innowacyjny, co oznacza, że ma za zadanie wprowadzać nowe normy prawne, czy też znosić lub modyfikować te dotychczas obowiązujące. I przed ostatnim były zwyczaje, bo ostatnim będą umowy, które zaraz omówię. Zwyczaje, tak jak ustawy kościelne są jakby inicjatywą odgórną, tak zwyczaje są, można powiedzieć, inicjatywą oddolną. W odróżnieniu od ustaw uchwalanych przez władzę kościelną dla społeczeństwa, zwyczaje wywodzą się od samych wierzących i jeśli tylko uzyskają aprobatę prawodawców, mogą stanowić jedną ze źródeł prawa kanonicznego. Zwyczaj traktowany jest przez Kodeks Prawa Kanonicznego jako najlepsza interpretacja ustawy.
Pozostają nam umowy. Na czym one polegają i w czym tkwi ich istota?
Myślę, że to będzie najłatwiejszy element do omówienia i zrozumiały przez słuchaczy. Dwustronna umowa państwa z Kościołem nazywana jest konkordatem. Dokument ten, zawarty między państwem a stolicą apostolską, reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem Kościoła katolickiego na terenie danego kraju. Do kwestii regulowanych przez taką umowę zalicza się po pierwsze zakres ingerencji władz państwowych w obsadzanie urzędów kościelnych, znaczenie sakramentu małżeństwa w świetle prawa świeckiego państwa, metody wychowania religijnego dzieci, prawa Kościoła do posiadania własności na terenie danego kraju oraz sposoby wywierania przez Kościół społecznego wpływu. W naszym kraju konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską zawarty został 28 lipca 1993 roku przez nuncjusza apostolskiego Józefa Kowalczyka i ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego. Tworzy go 29 artykułów poprzedzonych preambułą. Wcześniej oczywiście też mieliśmy konkordat. Obowiązywał on od 1925 roku. Umowa ta jednak zerwana została wkrótce po zakończeniu II wojny światowej przez tymczasowy rząd jedności narodowej pod pretekstem pogwałcenia jej ustaleń przez Stolicę Apostolską.
Tyle wiedzy w pigułce na temat źródeł prawa kanonicznego, a w dalszej części pan Piotr opowie o tym, jaka jest jego rola jako pełnomocnika prawa kanonicznego. Co to znaczy, że jest pan pełnomocnikiem prawa kanonicznego?
Pełnomocnik procesowy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym potrzebny jest osobom, które chcą przed sądem biskupim dowieść tego, że ich małżeństwo było zawarte w sposób nieprawidłowy. Pamiętajmy o tym, że nie ma czegoś takiego jak rozwody kościelne. Małżeństwo zawarte w formie kanonicznej jest nierozerwalne. Nie ma kościelnych rozwodów. Można wnieść jedynie właśnie taką sprawę o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ale wtedy, kiedy posiada się przesłanki ku temu. Pełnomocnik procesowy pomaga takiej osobie w sprawie przed sądem biskupim, dlatego że sam proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest bardzo skomplikowanym procesem i mocno różni się od procesu sprawa cywilnego, który znany jest powszechnie obywatelom jako sprawa rozwodowa. Jest to stwierdzenie nieprawidłowe, dlatego że małżeństwo zawarte w formie kanonicznej jest nierozerwalne. Możemy jedynie poszukać ewentualnych przesłanek, dzięki którym stwierdzimy, że to małżeństwo było nieważne od samego początku. Kodeks prawa kanonicznego jasno określa przyczyny stwierdzenia nieważności małżeństwa. Jest ich trochę, ale dlatego właśnie potrzebna jest taka instytucja zastępcy procesowego, który pomoże osobie chętnej na przeprowadzenie takiego procesu przez przejście tej skomplikowanej procedury, bo ona zupełnie różni się od procedury cywilnej.
Zatem jak wygląda współpraca z panem jako zastępcą procesowym?
Taka pomoc jest możliwa na paru płaszczyznach. Po pierwsze, ktoś może się zgłosić po porady prawne i sam będzie chciał przeprowadzić całą procedurę. Po drugie, może się zgłosić do nas z prośbą o pomoc w napisaniu tak zwanej skargi powodowej, czyli pisma pierwszego, które możemy porównać do pozwu, jeśli chodzi o sprawę rozwodową w sądzie cywilnym, lub może nam po prostu wystawić pełnomocnictwo do reprezentowania podczas całego procesu. Wtedy my zajmujemy się wszystkim od początku do końca, reprezentujemy go przed sądem biskupim.
Powszechnie wiadomo, że przeprowadzenie unieważnienia kościelnego ślubu jest niezwykle skomplikowanym procesem i musimy na przykład udowodnić, że to małżeństwo było nieważne. Jak te dowody mają wyglądać? Czy też powołujemy świadków? I jak to się odbywa?
Opiszę może po kolei, jakie są etapy takiego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Pierwszym krokiem jest złożenie tej skargi powodowej, która jest swoistego rodzaju zapisem historii związku oraz jego rozpadu. Dobrze jest też tutaj wskazać tytuł prawny, czyli podstawę, która może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa. Do takiego wniosku dołącza się świadectwo ślubu, świadectwo chrztu. Jeżeli jest już rozwód cywilny, można dołączyć kopię sądowego orzeczenia o rozwodzie. No i materiał dowodowy na poparcie postawionej tezy. Jakaś dokumentacja medyczna lub jakieś inne dokumenty pozwalające uwiarygodnić tę skargę powodową. Składa się to w sądzie biskupim i czekamy wtedy na to, czy sąd przyjmie lub odrzuci skargę powodową, na podstawie której będzie orzekał, czy małżeństwo zostało zawarte zgodnie z normami prawa kanonicznego. Jeżeli sąd już na początku to odrzuci, przysługuje nam prawo do rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej. Jeżeli uzna jednak, że są ku temu przesłanki, następuje tak zwany etap drugi, czyli zawiązanie sporu. Jeśli powództwo zostaje uznane za zasadne, rozpoczyna się proces. Były partner ma prawo ustosunkować się do przedstawionych zarzutów w skardze powodowej, ma na to 15 dni. Jeżeli nie chce, nie występuje i Trybunał Kościelny pracuje bez jego zdania. Następnie jest część najtrudniejsza i najdłuższa, czyli postępowanie dowodowe, gdzie mamy oświadczenia stron, zeznania świadków oraz opinie biegłych. Świadkami mogą być członkowie rodziny, znajomi jednej lub drugiej strony. Ważne jest to, żeby znały strony także przed ślubem, bo tutaj uwidacznia nam się główna różnica pomiędzy tym procesem a procesem cywilnym, gdzie w tym drugim analizuje się fakty od momentu zawarcia małżeństwa do pojawienia się powoda w kancelarii. Natomiast w przypadku prawa kościelnego analizuje się sytuację od urodzenia do zawarcia ślubu. To jest diametralna różnica. Tutaj w tej sprawie można przedłożyć jakieś listy, maile, pamiętniki, prywatne notatki, wszystko cokolwiek pomogłoby nam udowodnić naszą tezę. Ponadto powoływani są biegli sądowi, tacy jak na przykład psycholog, psychiatra czy ginekolog. Ich ocena oraz ekspertyza przedstawionych dokumentów i wyrażona opinia o stronach postępowania jest jednym z elementów, jakie pod uwagę przy wydaniu wyroku bierze sąd. Różnica też jest taka, że nie ma procesu porównywalnego z procesem cywilnym, dlatego że tutaj każdy przesłuchiwany jest osobno, nie ma konfrontacji stron, wszystkie zeznania są osobno protokołowane i dopiero potem na końcu jest analiza czystych dokumentów. Może być nawet tak, że będzie tak zwany proces skrócony przed biskupem. Jeżeli dowody są ewidentne, wystarczy wymienić się dokumentami, nawet bez zeznań świadków i taki proces trwa bardzo krótko.
Czy któraś ze stron może odmówić przyjęcia tego faktu, że były małżonek, była małżonka, chce unieważnić małżeństwo? Po prostu się nie zgadzam z tym pomysłem.
Oczywiście może odmówić uczestniczenia w procesie i taki proces toczy się bez niego. Wyrok zostanie opublikowany, on zostanie o tym poinformowany i to wszystko.
Czyli jakby jego zdanie, że on nie chce się rozwodzić kościelnie, nie ma znaczenia?
Nie ma żadnego znaczenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy do tematu dzisiejszej audycji. Rozmawiamy o prawie kanonicznym. Jesteśmy na etapie postępowania dowodowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa. O czwartym etapie tego procesu mówi pełnomocnik procesowy Piotr Sztermer.
Kolejnym, czwartym etapem, gdy już mamy zebrane to postępowanie dowodowe, jest publikacja akt sprawy. Wtedy wszyscy mają wgląd w zeznania strony przeciwnej, w zeznania świadków. Istnieje wtedy możliwość pisemnego ustosunkowania się do tych zeznań oraz ewentualnego uzupełnienia materiału o nowe dowody. Piątym punktem jest głos obrończy. Na tym etapie procesu można złożyć swój głos obrończy, ma on postać pisma kierowanego do sądu, w którym podsumowuje się sprawę i podkreśla argumenty przemawiające za stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Do głosu obrończego prawo ma każda strona. Polemika może dotyczyć na przykład niektórych dowodów w sprawie, czy też obrońcy węzła małżeńskiego świadczących o tym, że małżeństwo jest nieważne. Doszliśmy właśnie do postaci obrońcy węzła małżeńskiego. Jest to ksiądz, którego zadaniem jest w każdym procesie obrona zawartego w kościele związku. Odbywa się to w formie uwag wskazujących te okoliczności z akt sprawy, które przemawiają za tym, że małżeństwo jest ważnie zawarte.
Czyli troszeczkę taka sprawa ugodowa?
Tak, rolą obrońcy węzła małżeńskiego, jak sama nazwa wskazuje, jest uchronienie tego małżeństwa przed jego unieważnieniem, przed stwierdzeniem nieważności tego małżeństwa.
I rozumiem, że można się na przykład wycofać ze swojego pozwu. Jeżeli na przykład w czasie takiej rozprawy stwierdzę, że jednak nie chcę unieważnienia małżeństwa kościelnego, to jest to możliwe?
Nie, bo to wszystko wynika z dokumentów. Sąd analizuje przedstawione materiały i sąd wydaje wyrok. My w momencie ogłoszenia wyroku mamy prawo wniesienia apelacji, jeśli się z tym wyrokiem nie zgadzamy.
Ale czy w czasie procesu mogę zmienić zdanie?
Nie. W trakcie procesu trzeba po prostu z pokorą doczekać do końca jego przebiegu. I w tym momencie właśnie po uwagach obrońcy węzła następuje ostatni etap, czyli wyrok. Zadaniem sędziów jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy przedstawiony materiał dowodowy potwierdza, że sakrament małżeństwa został ważnie zawarty, czy też nie, przez co nigdy nie zaistniał węzeł małżeński między stronami. I widzimy tutaj, jaka jest różnica, prawda, że to nie jest rozwód. Powtórzę, że zadaniem sędziów jest potwierdzenie, że sakrament małżeństwa został ważnie zawarty lub nie, przez co nigdy nie zaistniał węzeł małżeński. Każda ze stron, nie zgadzająca się z wydanym wyrokiem, jak i obrońca węzła, mają prawo w ciągu 15 dni od otrzymania wyroku wnieść apelację do Trybunału Wyższej Instancji. Jeśli Trybunał orzeknie, że małżeństwo jest nieważne i nikt nie złoży apelacji, wydany jest tak zwany dekret wykonalności wyroku, który jest potwierdzeniem, że stwierdzono nieważność małżeńską. Wówczas każda ze stron może ponownie w pełni uczestniczyć w sakramentach i życiu Kościoła.
Przedstawił Pan tutaj bardzo jasno te wszystkie procedury, ale mam takie pytanie związane z samym faktem, co to znaczy, że małżeństwo zostało zawarte niezgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Jeżeli para stoi na ślubnym kobiercu i kapłan udziela ślubu, no to zakładamy, że to się wszystko dzieje zgodnie z prawem kanonicznym. To jakie mogą być przyczyny tego nieprawidłowego zawarcia związku małżeńskiego kościelnego?
Przyczyn może być wiele i one są jasno określone. określone w kanonach kodeksu kanonicznego. Po pierwsze, mogą to być tak zwane przeszkody zrywające. Na przykład przeszkoda wieku, impotencja lub jedno z małżonków ma już żonę lub męża. Mogą być przeszkodą święcenia kapłańskie, uprowadzenie, małżonkobójstwo, zbyt bliskie pokrewieństwo, adopcja. Są też tak zwane wady zgody małżeńskiej, na przykład podstępne prowadzenie w błąd, ukrywanie faktów w momencie zawierania małżeństwa przez jednego z małżonków. Od samego początku na przykład ktoś może planować, że nie chce mieć potomstwa, zmuszanie do zawarcia małżeństwa, bo na przykład rodzina nalegała lub szantażowała, lub zakładanie z góry, że będzie się zdradzać żonę lub męża. I ostatnią, trzecią grupą są wady formy kanonicznej, czyli na przykład, że związek został zawarty w innej wspólnocie religijnej, albo na przykład nie została udzielona odpowiednia delegacja księdzu, który miał być świadkiem urzędowym na takim ślubie. Więc tych przyczyn jest całkiem sporo.
Rzeczywiście prawo kanoniczne, które określa nam procedurę procedury dowodowe w sprawie o unieważnienie małżeństwa kościelnego są dosyć zawiłe, ale nie niemożliwe do zrealizowania. Warto się im przyjrzeć, jeśli jest taka potrzeba. W dalszej części rozmowy mówić będziemy o tym, czy między innymi, czy ślub kościelny można zawrzeć poza kościołem, jako budynkiem, w innej zupełnie przestrzeni. Wprawdzie rozmawiamy tutaj o sposobach rozwiązania małżeństwa kościelnego, ale zapytam trochę z innej strony, czy ślub kościelny można zawrzeć poza kościołem jako budynkiem, jako miejscem, w przestrzeni jakiejś pięknej?
Można, chociaż ostatnio ukazały się dokumenty kościelne, które bardzo ograniczają tą formę zawierania małżeństwa. Raczej wskazane jest to, żeby było to zawierane w świątyni. Powiem taką ciekawostkę, że na przykład może dojść do takiej sytuacji, że w kościele przed księdzem przy ołtarzu będą stały cztery kobiety i taki ślub będzie uznany za ważny. I nie ma to nic wspólnego z popularnym obecnie tematem LGBT. Chodzi tutaj o po prostu rzeczy, które są możliwe, są przewidziane przepisami prawa kanonicznego. Na przykład, to jest oczywiście sytuacja czysto teoretyczna, ale możliwa do zrealizowania. Na przykład pan młody ma jedyną siostrę, z którą jest bardzo związany i chce, żeby to ona była jego świadkiem na ślubie. Panna młoda też na przykład ma jedyną siostrę, z którą jest bardzo związana i też chce, żeby ona była świadkiem na ślubie. Nie ma przeszkód, żeby tak było, więc już mamy dwie kobiety plus pannę młodą, już mamy trzy. No i został nam pan młody jeszcze. Może być taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, wszystko już jest gotowe do ślubu, rodzina przyjechała, świnia ubita, sala załatwiona, a dwa dni przed terminem, nie wiem, pan młody ma jakiś wypadek samochodowy. Nie życzmy mu tego oczywiście, ale może się to zdarzyć. Powiedzmy, że ma poranione nogi, nie może przyjść do świątyni i wtedy wyznacza swojego pełnomocnika. Na przykład jest z rodziny rozbitej i ma tylko mamę przy sobie, więc jako pełnomocnika wyznacza mamę. Więc w takiej sytuacji mamy teoretycznie księdza jako świadka urzędowego i cztery kobiety przed ołtarzem, które zawierają małżeństwo zgodne z przepisami prawa kanonicznego.
Czy po uzyskaniu stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego możemy po raz kolejny zawrzeć kościelny związek małżeński, kościelny ślub?
Oczywiście, dlatego że ten pierwszy w procesie uznany został za nieważny. Jeżeli Trybunał orzeknie, że małżeństwo jest nieważne i nikt nie złoży apelacji, wydany jest dekret wykonalności wyroku, który jest potwierdzeniem, że stwierdzono nieważność małżeńską. Wówczas każda ze stron może ponownie w pełni uczestniczyć w sakramentach i w życiu Kościoła. I jak najbardziej może wziąć ślub kościelny.
To jeszcze zapytam o taką sprawę, panie Piotrze. Często na romantycznych filmach widzimy takie sytuacje, że para bierze w ślub, duchowny wypowiada zdanie, że jeżeli ktoś, oczywiście to tak trawestuję, bo nie znam tej formuły, że jeżeli ktoś wie o przyczynach, z powodu których do ślubu nie powinno dojść, to albo mówi właśnie w tej chwili, to już się dzieje przed ołtarzem, albo niech zamilknie na zawsze. Jeżeli się ktoś odezwie, to jak to się ma do prawa kanonicznego? Czy można zawrzeć ten ślub przed ołtarzem, czy nie?
No to jest taka filmowa raczej sytuacja, która fajnie wygląda na hollywoodzkich filmach. Te powody albo są, albo ich nie ma. Czy ktoś to powie w trakcie, czy przed, czy po. Jeżeli nupturienci, którzy za chwilę przystąpią do tej uroczystości, będą chcieli przeprowadzić taki proces, to w każdej chwili mogą ten proces po zawarciu takiego małżeństwa przeprowadzić. I sąd kościelny rozstrzygnie, czy to małżeństwo zostało zawarte zgodnie z normami prawa kanonicznego, czy nie.
Czy sąd kościelny stanowią wyłącznie prawnicy duchowni?
W zdecydowanej większości tak. Jeśli chodzi o kwestie dowodowe, to biegli są nieduchownymi najczęściej. Natomiast sędziowie, cały trybunał są to księża, tak.
Powoli zbliżamy się już do końca naszego spotkania, ale zdążymy jeszcze opowiedzieć o tym, co mówią statystyki o rozwodach i o unieważnieniach małżeństwa kościelnego. Statystyki mówią niestety o tym, że coraz więcej jest rozwodów cywilnych w Polsce. Jak to się ma do unieważnień ślubów kościelnych?
Rokrocznie w Polsce przed ołtarzem zawiera się około 3000 ślubów rzymskokatolickich. W ostatnich latach ta liczba procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa wzrastała, dlatego że wzrastała świadomość ludu Bożego, jeśli chodzi o prawa. No i też dynamiczna sytuacja w naszym kraju na linii państwo-kościół spowodowała dużo ruchu w tym temacie, tak delikatnie to powiedzmy. W tej chwili w naszej zielonogórsko-gorzowskiej diecezji wydaje się rocznie kilkadziesiąt takich decyzji stwierdzających nieważność małżeństwa. Myślę, że to w ciągu najbliższych lat będzie jeszcze wzrastać.
Czyli pełnomocnik procesowy, jakim jest pan w tej chwili, jest potrzebny?
Tak, taki pełnomocnik jest potrzebny, dlatego że oprócz tego, że ludzie dowiedzieli się o tym, że mają takie prawa, nie bardzo wiedzą jeszcze, jak się w tym temacie poruszać. Dzwonią albo do swojego proboszcza z prośbą o poradę, albo dzwonią bezpośrednio do siedziby sądu, prosząc o poradę. Więc moją rolą w takich czasach jest pomóc ludziom w przeprowadzeniu ich przez ten skomplikowany proces.
A jak się do tej roli pan przygotowywał? Jakie ma pan kompetencje?
Droga do takiej funkcji może być dwojaka. Po pierwsze, trzeba skończyć studia z prawa kanonicznego na uczelni, która w takim kierunku kształci, albo można zrobić to drogą drugą, którą poszedłem ja, czyli 5-letnie studia magisterskie teologiczne, podczas których przerabia się wszystkie 7 ksiąg prawa kanonicznego i dodatkowo po tych studiach podyplomowe studia specjalistyczne już z prawa małżeńskiego upoważniające do takiej pracy.
Gdybyśmy chcieli jeszcze raz przyjrzeć się bliżej temu tematowi, możemy odesłać naszych słuchaczy na jakąś stronę internetową?
Tak, zapraszam do kontaktu. Pracuję w Zielonej Górze przede wszystkim, czyli będę obsługiwać teren diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zapraszam na stronę www.kanonicznyprawnik.pl. W każdej chwili chętnie pomogę.
Bardzo dziękuję za te szczegółowe wyjaśnienia. Właściwie to, jeśli chodzi o historię audycji prawniczych, to jest pierwsza na taki temat, ale no to myślę wynika z potrzeb.
Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie dowiedzieli się o swoich prawach, że oprócz rozwodu cywilnego mogą także wnosić o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Coraz częściej z tych praw korzystają. No i dobrze, bo czasami te problemy, które w ludziach tkwią, są naprawdę łatwo rozwiązywalne i ludzie ci mogą wrócić na łono Kościoła z czystym sumieniem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Mówił Piotr Sztermer z kancelarii kanonicznyprawnik.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzisiejszą audycję zrealizował Andrzej Gruszka. Bardzo dziękuję za współpracę. Ja spotkam się z Państwem za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.